Rozmowa dnia, a dzisiaj naszym i Państwa gościem profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany Paweł Leszczyński, prorektor spraw nauki Akademii im. Jakuba z Paradyża. Ale w kontekście dzisiejszej rozmowy prezes oddziału Gorzowskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego serdecznie witam w naszym studiu.
Kłaniam się panie redaktorze, pozdrawiam porannie wszystkich Państwa.
Dzisiaj umówieni jesteśmy na rozmowę przede wszystkim o historii naszego miasta. Można powiedzieć, że świętowanie cały czas trwa, bo dzisiaj kolejna atrakcja, chociażby komunikacja miejska, zabytkowy autobus, który możemy podróżować ulicami, po części też zabytkowymi Gorzowskiego miasta, chociaż remontowanymi. Panie profesorze, porozmawiajmy zatem o historii. Czy my gorzowianie, mieszkańcy tego miasta, coraz bardziej lubimy zagłębiać się w tajnikach naszej historii?
Myślę, że tak, bo o tym świadczy choćby liczba uczestników wielu imprez, jakie odbywają się w naszym mieście, nie tylko 2 lipca, ale także przed 2 lipca. Myślę o Nocy Muzeów na przykład. O Nocy Muzeów, o nocnych szlakach kulturalnych po naszym mieście. Ale też mam w pamięci, zamykam oczy i przypominam sobie 2 lipca 2007 rok, fotografia mieszkańców Gorzowa.
Kiedy naprawdę niedawno się przypominana
tak
była.
Tak jest, dokładnie.
Ja pamiętam, gdzie ja tam stałem. Każdy z nas tak
widzi
mówił,
pan,
prawda?
Więc to utkwiło nam wszystkim bardzo ładnie w pamięci i o to chodziło. Ja pamiętam jeszcze ludzi na wiadukcie kolejowym, którzy stali, żeby się ładnie zmieścić. Bardzo fajna akcja, bardzo fajna inicjatywa. Myślę też, że elementem tego, jak popularne jest świętowanie urodzin Gorzowa, są kolejne również filmy, które dotyczą naszego miasta, które powstają w naszym mieście, a są dziełem naszych gorzowian. I tutaj myślę, że warto wspomnieć o wspomnieniach z miasta G, o wspomnieniach z miasta L, a wreszcie o ostatniej produkcji pani Małgorzaty Wrześniak, o wielu bardzo takich istotnych elementach dotyczących ludzi, instytucji i pewnego obszaru kulturowego, w którym funkcjonujemy. No i tutaj też trzeba powiedzieć o tym, że w edukacji historycznej na rzecz naszej historii lokalnej od wielu lat uczestniczą szkoły, ale uczestniczy też i moja uczelnia, bo tu trzeba bardzo, bardzo się pochwalić jedną kwestią, że laureatką tegorocznego lubuskiego Wawrzynu Naukowego została pani doktor Katarzyna Taborska, reprezentująca naszą akademię, która od wielu lat bada zagadnienia dotyczące okresu landsbergskiego. No właśnie, czyli my wychodzimy z prostego założenia. Myślimy wszyscy powoli, no może nie wszyscy, ale większość z takiego założenia, że historia naszego miasta to nie jest coś, co się zaczęło w 1945 roku.
Mówi pan większość? Jest pan pewien?
Wie pan, nie wiem, bo to polecamy jakieś badania może socjologiczne to, na ten
właśnie,
temat,
to
prawda? To byłoby dobre.
To jest bardzo ciekawe pytanie. Czy dla wielu z nas widzimy całą historię naszego miasta, czy tylko od właśnie tych czasów Polski, 45 roku?
Wydaje mi się, że funkcjonowanie pewnych inicjatyw zupełnie społecznych, pewnych portali historycznych, których jest coraz więcej, na których są świetne zbiory.
Każde zdjęcie cieszy się dużą popularnością,
tak,
jak
tak,
to młodzież mówi, dużo lajków.
Lajków jest dużo, prawda? To jest też bardzo istotna forma edukacji. Tu trzeba tym wszystkim osobom, które są w to zaangażowane, nie starczyłoby czasu, żeby imiona i nazwiska tutaj podawać. Trzeba bardzo mocno podziękować, ponieważ to jest ta nieformalna edukacja na rzecz historii naszego miasta.
Ale z drugiej strony,
wracając panie redaktorze, jeszcze do tego okresu przed 45 rokiem, bo to jest bardzo istotne. Właśnie mi się wydaje, że skoro jest tak duże zainteresowanie właśnie percepcją tego okresu i wracamy do tych czasów. Podobają nam się parki, ogrody.
Kamienice,
przepiękne kamienice, prawda? Ubolewamy nad tym, że tak mało zostało wpisanych choćby w swoim czasie do rejestru zabytków, bo
i
mamy
ich bardzo
wiele.
I centrum zostało tak zniszczone i zmienione.
Otóż to, ale to jest nasze bogactwo, my jesteśmy z tym związani, bo naprawdę mamy bardzo wiele perełek, które rzecz jasna wymagają kasy, wymagają dofinansowania, ale to wszystko, mamy nadzieję, będzie się stopniowo działo. To jest nasze, myślę, przywiązanie do tego okresu. Chcemy widzieć tą historię, można powiedzieć, tak na dwie nóżki. Na jedną do 45, ale żeby ładnie zachować równowagę, musi być druga nóżka. I właśnie to jest ten istotny komponent po 1945 roku.
Czy dzwon pokoju pomaga nam w zachowaniu tej równowagi i spotkania z byłymi mieszkańcami Gorzowa?
Jedyne, panie redaktorze, co, a zgodzą się ze mną organizatorzy, nauczyciele, społecznicy, którzy uczestniczą w tych uroczystościach dorocznie, to tylko kwestia podniesienia frekwencji w tych uroczystościach. Ja myślę tutaj o 30 stycznia na przykład, ale też o 2 lipca, bo inicjatywa jest super. Bo przecież kiedy myśmy z tą inicjatywą występowali jako miasto, miasto. Przypomnijmy, że w ogóle wtedy była taka idea, ażeby otwarcie dzwonu pokoju było na bardzo wysokim szczeblu w zakresie relacji polsko-niemieckich. Były pewne plany dotyczące wspólnego otwarcia. No, z różnych kalendarzowych względów się to nie stało, ale wydaje mi się, że to jest dobra inicjatywa, to jakoś Gorzów też wyróżnia i z całą pewnością to przesłanie pokoju jest bardzo ważne, a myślę, że stale aktualne.
Choć ta współpraca pomiędzy stronami wygasa, można tak powiedzieć, troszeczkę z powodów życiowych po prostu.
Pan redaktor dotknął tutaj, bardzo dziękuję, bardzo ważnej kwestii. Panie redaktorze, no myślę o tym roku 2015, bo trzeba wspomnieć, że w 2015 w odstępie zaledwie chyba 3 miesięcy od siebie odeszły panie Christa Greuling i Ursula Hasse-Dressing, czyli osoby, które firmowały tą współpracę, które były przez wiele lat lokomotywami BAG, prawda, tego Stowarzyszenia Byłych Mieszkańców Gorzowa. To przecież one również pchały współpracę samorządową, bo my musimy też podkreślić, że to się świetnie przełożyło na współpracę partnerską samorządów Gorzowa i Herfordu, miasta i powiatu Herford. I to funkcjonuje, to działa. Być może dynamika troszeczkę oklapła.
Być może tą dynamikę muszą wziąć na siebie nowe pokolenia.
O właśnie. To jest też zadanie dla nowych pokoleń, ale wydaje mi się, że też takie inicjatywy, które mają miejsce, które są prowadzone w Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej, cały cykl dotyczący Nowej Marchi, prawda, gdzie są też bardzo ważne odniesienia do Gorzowa, do Landsberga, do historii przed i po 1945 roku. Takich przedsięwzięć w wielu instytucjach gorzowskich jest wiele. I nie starczyłoby nam oczywiście czasu, żeby je wszystkie wymienić, ale co ważne, to rosnąca dynamika tych upamiętnień i tych różnego rodzaju form także wydawniczych. Coraz więcej wydawnictw, gdzie są upamiętniane parki, ogrody naszego miasta, różne instytucje, prawda, które obchodzą swoje jubileusze. Zawsze gdzieś tam się grzebie, żeby znaleźć jakieś fajne zdjęcia właśnie sprzed 1945 roku, jakieś fajne nawiązania. Kościoły,
czy fragmenty
powstają
filmów.
Powstają publikacje o katedrze, choćby o innych kościołach.
Katedra to osobny temat, ja zostawiłem go sobie na inną część naszej rozmowy, za chwilę do katedry dojdziemy. Natomiast mówił pan o edukacji najmłodszych. Ja rozmawiałem kiedyś z prezesem PTTK tutaj Ziemi Gorzowskiej, który narzekał na to, że nauczyciele może nie wykorzystują wszystkich jakby możliwości i nie ma jakby ścieżek takich naukowych, edukacyjnych dla młodzieży, że dzieciaki nie wychodzą z klas poznawać swoje miasto, czy właśnie te zakamarki historyczne.
Znaczy, tutaj co pan sądzi na ten temat? Z całą pewnością unikałbym uogólnień, że nauczyciele, oczywiście, czyli pewnego kwantyfikatora wszyscy, z całą pewnością nie wszyscy. Natomiast tu w tym kontekście trzeba otworzyć bardzo ważną kwestię, jaką jest Wojewódzki Ośrodek Metodyczny i od wielu lat realizowane różnego rodzaju programy właśnie wsparcia dla nauczycieli, których również celem jest nacisk na historię nie tylko tą powszechną, nie tylko tą ogólną, co jest bardzo istotne, ale również na tą naszą historię lokalną. Czyli mamy kolejną instytucję, która działa, która partycypuje w różnego rodzaju właśnie programach na rzecz edukacji lokalnej. Mi się wydaje, panie redaktorze, że bardzo ważną rolę też oczywiście pełni coś, co można tak trochę szumnie nazwać edukacją rodzinną. Czyli oczywiście ten przekaz międzypokoleniowy w rodzinach. To jest niezwykle ważne. To jest ważne w kontekście choćby tego, aby mieć tą świadomość, skąd pochodzimy, tak? Skąd są nasi dziadkowie? Skąd się wywodzą? Jakie były losy naszych rodzin? Bo przecież te losy naszych rodzin wpisują się oczywiście w losy historii Polski. Dlatego tutaj chciałbym włączyć też tą istotną perspektywę, jaką jest dom. Dom rodzinny, prawda? To, co te można powiedzieć, podstawy.
I tu pojawia się pytanie, czy my w Gorzowie czujemy się jak w domu?
Myślę, że tak. To niektórzy mądrale w Warszawie w swoim czasie twierdzili, że jesteśmy niezakorzenieni. Okej, można mówić o takich postawach, powiedzmy, do lat 70. Ale w momencie, w którym został podpisany układ Brandt-Gomułka, czy jak ktoś woli Brandt-Cyrankiewicz, gdzie te granice zostały uznane od lat 70., mam wrażenie, że powoli to się zaczęło zmieniać. Dzisiaj myślę, że zdecydowanie jesteśmy u siebie, jest inny problem, ale już nie związane z tematem naszej rozmowy. Jak perspektywy rynku pracy działają na rzecz pozostania tutaj ludzi młodych tutaj, bo to jest bardzo istotne zagadnienie. To jest szalenie ważna sprawa, także w kontekście oczywiście funkcjonowania instytucji, jakim jest szkolnictwo, ale również i szkolnictwo wyższe.
O, za chwileczkę do uczelni dojdziemy, a teraz o katedrze. Katedra sama w sobie jest wielkim symbolem naszej historii i tragedia, jaka stała się z katedrą, jakby na nowo przypomniała o historii nie tylko katedry, samego budynku, ale także i całego miasta, prawda? Chociażby znaleziska, które przy okazji gdzieś tam odkryto i tak, tak dalej.
Tak, to jest bardzo istotny aspekt.
Pojawiła się moda na historię, może dzięki tej całej sytuacji.
Znaczy myślę, że ona miała miejsce już wcześniej w związku z wydawaniem różnego rodzaju albumów, które dotyczyły katedry, publikacji, które jej dotyczyły, zresztą będą
Wieża
następne.
Widokowa była udostępniona.
Wieża widokowa, która funkcjonowała oczywiście z możliwością wejścia, społeczni opiekunowie, z którymi można się było w łatwy sposób umówić, żeby wejść raz indywidualnie, dwa zbiorowo z większą grupą ludzi na wieżę i stamtąd podziwiać bardzo fajny widok naszego miasta. Panie redaktorze, szanowni państwo, powstają kolejne inicjatywy wydawnicze dotyczące Katedry Gorzowskiej. Będą kolejne istotne formy upamiętnień. Tutaj zresztą też trzeba wymienić znowu bardzo dużą ilość instytucji, która każda w swojej dziedzinie działa na tą rzecz. Akademia imienia Jakuba Sparadyża, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Archiwum Państwowe, Muzeum i tak dalej, i tak dalej. Jest tych podmiotów bardzo wiele. Każdy z tych podmiotów specjalizuje się w jakimś określonym wycinku, ale myślę, że katedra jest naszą naturalną dominantą w pejzażu miasta. No i chcielibyśmy oczywiście, ażeby te wszystkie prace remontowe posuwały się w miarę szybko. Tu w ogóle należy podkreślić bardzo ciekawą mobilizację naszych mieszkańców. Gdy mówimy o zainteresowaniu historią, to przecież równo rok temu rozpoczęła się wielka mobilizacja różnego rodzaju zbiórki na rzecz właśnie remontu katedry. Od środowisk sportowych, żużlowców, prawda, i tak dalej. No tutaj tak, bliski
wszystko,
temat panu redaktorowi.
Wszystko pamiętamy.
Tak jest. To wszystko jest też bardzo istotne. Od wielkich pieniędzy poprzez biblijny wdowi grosz. Naprawdę tutaj mobilizacja była bardzo duża i warta podkreślenia.
Jeśli ktoś chciałby, a warto naprawdę wgłębić się w historię naszego miasta, gdzie szukać źródeł? Co by pan podpowiedział?
Myślę, że takich źródeł jest wiele i bardzo wiele już jest w internecie. Jest bardzo wiele portali, które się tym zajmują. Nie chciałbym tutaj oczywiście lokować produktów, natomiast media społecznościowe, ale oczywiście również zachęcamy do korzystania z tych wszystkich zbiorów, które znajdują się choćby w Akademii imienia Jakuba Sparadyża, które znajdują się w innych instytucjach publicznych, w zasobach wielu innych instytucji publicznych.
Czy archiwum,
biblioteki. Biblioteki i tak dalej. Jest tych miejsc wiele, ale też musimy pamiętać o tym, że funkcjonuje choćby Klub Pioniera Miasta Gorzowa w dalszym ciągu, który jest taką też, można powiedzieć, personalną skarbnicą wiedzy o tym, jak Gorzów odbudowywał gospodarkę, administrację, infrastrukturę po 1945 roku, tak by oddać hołd również i szacunek tym wszystkim, którzy tu właśnie od 1945 roku budowali nasze piękne, zielone, nadwarciańskie miasto.
Zmienia się nasze miasto, ale właśnie te wszystkie remonty, one jakby też przyczyniają się do poznawania naszej historii, prawda?
O tak, wykopaliska archeologiczne tutaj, choćby przecież
to piękny czas dla archeologów.
Dokładnie tak, tak. To zresztą tak jak przy budowie autostrad, prawda, i dróg ekspresowych, to jest też doskonała okazja do tego, ażeby nasze poszukiwania archeologiczne prowadzić i one tu w Gorzowie mają intensywnie miejsce już od wielu lat. One są zresztą też potem prezentowane opinii publicznej, są organizowane wokół tego wystawy, konferencje. To też jest niezwykle ważne i istotne. Mówimy o naszym Gorzowie, o naszym mieście. Oczywiście musimy tutaj wspomnieć na jedno z haseł, które w 2007 zostało mocno wyeksponowane w kontekście 750-lecia miasta, Gorzów miastem parków i ogrodów. I wydaje się, że to jest cały czas niezwykle aktualne.
A co z hasłem Muzeum Gorzowskie?
A proszę zauważyć, Muzeum Gorzowa, zauważyć, że to jest też temat ciekawy, dlatego że jakby funkcjonowały w swoim czasie takie dwie koncepcje zasadnicze, ażeby miejscem, w którym ten temat upamiętnienia stałego, upamiętnienia historii Gorzowa miał miejsce w ramach Muzeum Lubuskiego imienia Jana Dekerta w Spichlerzu. I to się dzieje, bo przecież tam ta ekspozycja funkcjonuje.
Ale mówi się także o powołaniu czegoś nowego.
Ale oczywiście również funkcjonuje w przestrzeni publicznej inicjatywa powołania odrębnej placówki, odrębnej instytucji. To jest kwestia, oczywiście, to jest kwestia do dyskusji. Niemniej jest, tu chciałbym jeszcze raz podkreślić, jest bardzo ważna inicjatywa prywatna wielu osób, wielu historyków, regionalistów naszego miasta, którzy od lat niestrudzenie są ambasadorami tej historii. Zresztą mówią o niej nie tylko w wymiarze lokalnym, ale także i w tej przestrzeni ogólnopolskiej również.
A nawet międzynarodowej często.
A nawet i międzynarodowej. Przypomnijmy, że gdy mowa o wspomnianych tutaj produkcjach dotyczących miasta L i miasta G, to wspomnijmy o telewizji Arte. Że to również było pokazywane na właśnie w telewizji Arte. Panie redaktorze, to co mnie boli, to to,
musimy powolutku
że...
kończyć.
Już, tylko jeszcze jeden wątek. Że tak jak na przykład w filmie Młode Wilki z 1995 roku był pokazany Szczecin. Tak jak powiedzmy w innych serialach funkcjonuje Sandomierz czy inne miasta.
Lokowany jest produkt miasta,
tak,
dosłownie.
Trochę ubolewam nad tym, że na przykład no, rozmawialiśmy przed audycją również o Papuszy, prawda? Tak. Że tam żadnych odniesień do Gorzowa, co stwierdzić trzeba z ubolewaniem, niestety nie było.
Co było komentowane
szeroko. Co było szeroko i słusznie i zasadnie komentowane, że brakuje rzeczywiście też odniesień do naszego miasta gdzieś tam w tych wielkich różnego rodzaju produkcjach. No może się to kiedyś zmieni.
Ale
mamy
powstają
taką
teledyski muzyczne. Właśnie. Teledyski do utworów muzycznych.
Gdzie motywy Gorzowa również są
widoczne.
Eksponowane.
I dokładnie. Gorzowianie śpiewają.
Tak jest.
Ale to już promocja miasta. Panie profesorze, jedyne zdanie na koniec na temat uczelni. Trwa nabór.
Trwa nabór.
Maturzyści poznali oceny swoje.
Trwa nabór i bardzo serdecznie wszystkich maturzystów pozdrawiamy, kłaniamy się nisko, życzymy świetnych, fajnych, super bogatych wakacji, doświadczenia i doznania, a zarazem bardzo serdecznie zapraszamy do nas, zapraszamy do studiowania w gorzowskiej publicznej uczelni samodzielnej, która rozwija kolejne kierunki, która idzie do przodu i która chce po prostu realizować szeroko pojętą misję edukacyjną na rzecz społeczności lokalnej, regionalnej i także ogólnopolskiej. Wszak prowadzone przez nas badania naukowe mają wymiar nie tylko lokalny, nie tylko regionalny, ale również w przestrzeni ogólnopolskiej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, nie tylko maturzystów, bo przypomnijmy, Unia Europejska wyraźnie podkreśla kwestię kształcenia się przez całe życie. W związku z tym, bez różnicy wieku, wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy.
O uczelni mówimy bardzo dużo na naszej antenie i często także w tym programie. Dziękuję bardzo za wizytę. Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany Paweł Leszczyński, prezes oddziału Gorzowskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, gościu w Radiu Gorzów.
Serdecznie dziękuję, panie redaktorze, kłaniam się państwu.